Chwała Bogu. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 18 rozdział i od pierwszego wiersza. Czytamy Ewangelię Łukasza, 18 rozdział i od pierwszego wiersza. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Chciałbym najpierw wrócić do ostatniego mojego zwiastowania na temat wierności nad małym. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad tym problemem i przychodzi mi wiele różnych myśli z Bożego Słowa. I wydawałoby się, że w tej kwestii wszystko już zostało powiedziane, a bardziej jeszcze można powiedzieć, że wydawałoby się, albo wydaje się, że każdy już na ten temat wszystko wie. A tymczasem wciąż nadal w tej dziedzinie jest potężny problem, który przeszkadza, ażebyśmy mogli sięgnąć po wielkie Boże błogosławieństwa. Mówiliśmy o tym, że są ludzie, którzy chcą od razu mieć wszystko, bardzo wiele i wielkie rzeczy. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest możliwe. W jednym filmie jest taka scena, kiedy młody człowiek, jego ojciec jest właścicielem potężnej firmy i on gdzieś tam pcha wózek w jego zakładzie, w jego firmie. I pracownica mówi do niego, przecież twój ojciec jest właścicielem firmy, ma ogromne pieniądze. A ty tutaj pchasz wózek i takie zwykłe rzeczy robisz, taką pracę wykonujesz. Przecież jesteś wykształconym człowiekiem. A on mówi, przyjdzie dzień, że mój ojciec tą firmę przekaże mi i ja tą firmą będę zarządzał. Ale mówi, zanim to się stanie, mój ojciec postanowił, że muszę poznać tą firmę od najniższego szczebla. Mówi, mój ojciec powiedział mi, że kiedyś pewnego dnia, kiedy zasądziesz na fotelu prezesa, musisz tą firmę dokładnie znać. Musisz dokładnie znać każdy zakamarek tej firmy. Musisz rozumieć, wiedzieć, na czym to wszystko polega. Chciałbym powiedzieć, że to dzisiaj jest problem. To dzisiaj jest problem. To, co chciałem zwrócić uwagę, na co chciałem zwrócić uwagę, w tamtym zwiastowaniu to, żeby być wiernym na małym. Bóg jest o wiele mądrzejszy od tego właściciela, który miał ogromną firmę i wiedział, że pewnego dnia jego syn będzie tą firmą zarządzał. Bóg jest daleko mądrzejszy. I to, co jest dziś niezwykle ważne, to żeby zauważać najdobrzejszą rzecz, która pochodzi od Boga. To, co chciałem powiedzieć, to, żeby zauważać najcichszy szelest Bożego działania, żeby to zauważyć i być Bogu za to wdzięcznym. To, co chciałem powiedzieć, to to, ażeby być Bogu wdzięcznym za najmniejszą rzecz, jaka stała się naszym udziałem. Rusłan tutaj powiedział parę dni temu, ile milionów różnych ludzi w całym świecie nie mają różnych rzeczy. Po prostu ich nie mają. Miliony ludzi, setki milionów ludzi. To, co dziś stało się problemem, to to, że wielu ludzi, ja nie wymieniam kogo i ilu, kto, gdzie, czy w zborze, czy poza kościołem, ja tylko chcę powiedzieć, że wielu ludzi dzisiaj w ten sposób spędza swoje życie, myśląc, że to wszystko ich spryt i ich zasługa. Ale to, o co mi chodziło, to najmniejsza rzecz, która pochodzi, która stała się naszym udziałem. Wyszliśmy w posiadanie tych najmniejszych rzeczy. To chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że to wszystko jest łaska od Boga Wszechmogącego. Że to wszystko jest łaska. W tej przypowieści, której czytamy nieraz na tym miejscu, że Jezus wziął 5 chlebów i 2 ryby. Jeżeli pomyślicie sobie, że jest 5000 ludzi, jak ktoś kiedyś powiedział, a kobiety i dzieci, to może 15, a może 20 tysięcy ludzi. I nagle 5 chlebów i 2 ryby i trzeba z tym coś zrobić. I tych ludzi trzeba nakarmić. I zwracamy na różne rzeczy uwagę, kiedy czytamy tą historię i próbujemy ją tłumaczyć w Kościele. Ale ja chciałbym powiedzieć, że ta historia zaczyna się od tego momentu, że Jezus bierze te 5 chlebów i te 2 ryby, które w obliczu 20 tysięcy ludzi, którzy są głodni, to jest zaledwie drobnostka. Ale on z wielkim szacunkiem bierze te 5 chlebów i 2 ryby i pierwsze, co robi, to wznosi je przed oblicze Ojca swojego i dziękuję Mu za to. I dziękuję Mu za te 5 chlebów i za te 2 ryby. Najpierw zaczyna od dziękczynienia. Tą małą rzecz, którą ma, delikatnie bierze w swoje ręce i wielbi i dziękuje swojemu Ojcu. I Ojciec słyszy tą modlitwę. I Ojciec widzi czyny swojego Syna Jezusa Chrystusa i staje się cud. I staje się cud. I 20 tysięcy ludzi, może 15, w jednym momencie zostaje rozmnożone. I ludzie wracają i wszyscy są nasyceni. I wszyscy są nasyceni. To, co chciałem powiedzieć, to, na co chciałem zwrócić uwagę, to otoczyć wielkim szacunkiem i wielką wdzięcznością małe rzeczy, które niewątpliwie pochodzą od Boga. I powiedziałam też taką rzecz i chcę ją dziś raz jeszcze powtórzyć. Ta przypowieść o ojcu i synu i 2 synach. Ten jeden bierze cały majątek. Bierze w jednym momencie cały majątek. I nie jest roztropny tak jak syn tego ojca, który kazał mu od początku sprawdzać i uczyć się tego, co jest w firmie. Ale bierze ten cały majątek i nie jest w stanie go udźwignąć. I nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I niewątpliwie to są wielkie rzeczy. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę. Dlatego, że nie nauczył się wdzięczności. Dlatego, że nie nauczył się dziękowania za małe rzeczy. Dlatego, że nie był wdzięczny. Dlatego, że nie był doświadczony. Dlatego, że nie był ukształtowany. Dlatego, że nie musiał zapłacić cenę za to. Wiecie, co się stało? Znacie Biblię. Pewnego dnia z powodu tego wielkiego majątku znalazł się w korycie razem ze zwierzętami. A zaczęło się od, wydawałoby się, czegoś prozaicznego. Zabrakło wdzięczności za małe rzeczy, które przecież wszystkie, czy małe, czy wielkie, pochodzą od Boga. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Bo to jest dobry wstęp do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Przeczytaliśmy historię też znaną. Sędzia, wdowa, która się naprzykrza, a żeby wziął ją w obronę, on najpierw nie chce, a potem pomaga jej. Chciałbym powiedzieć, że tytuł mojego zwiastowania to bym tak to nazwał. Między zaniesioną modlitwą a odpowiedzią. Między zaniesioną modlitwą a odpowiedzią. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, czy chciałbym zwrócić uwagę przez pryzmat Słowa Bożego na oto taką rzecz, która dotyczy modlitwy. I znowuż możemy powiedzieć, że na temat modlitwy powiedzieliśmy już bardzo wiele. Ale wiele jeszcze można powiedzieć. Ale cóż słowa? One czasami są lekceważone. Dziś można je pamiętać, ale jutro można o nich zapomnieć. Ale modlitwa wciąż będzie ważną rzeczą każdego jednego wierzącego człowieka. Ale modlitwa dla każdego bojącego się Boga człowieka będzie zawsze stanowiła ważny element w jego życiu. I dlatego, że będzie stanowiła ważny element w życiu wierzącego człowieka, to okaże się prędzej czy później w codziennym praktykowaniu modlitwy okaże się, że jest wiele problemów. Okaże się, że wiele rzeczy jest jak gdyby niejasnych i jakby niezrozumiałych. Możemy dzisiaj siedzieć, albo możemy sobie myśleć, że już wszystko wiemy na temat modlitwy, bo przecież modlimy się nieraz. Bo przecież uważamy siebie, że każdego dnia wołamy do Boga i jesteśmy w modlitwie zaprawieni i mamy doświadczenia. A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś takim. O okresie, kiedy zaniesiesz swoją modlitwę i zanim przyjdzie odpowiedź, co dzieje się w tym czasie? Co dzieje się w tym czasie? I się może okazać, że ten czas jest ogromnym problemem. I właśnie przez ten czas, między zaniesioną modlitwą a odpowiedzią, ten czas stanowi największy problem. Już nie modlitwa. Już dziś może jesteśmy na tym etapie, że nie jest problem pomodlić się do Boga. Dziś już może jesteśmy na tym etapie, że wiemy, że trzeba się modlić. Dziś już jesteśmy na tym etapie, że mamy doświadczenia w modlitwie. Już jesteśmy na tym etapie, że żeśmy zanosili Bogu modlitwę i przychodziła Boża odpowiedź. Mamy te doświadczenia za sobą. I możemy powiedzieć, że wiele na ten temat już wiemy. Ale jednak są modlitwy, które żeśmy do Boga zanieśli i nie ma na nich odpowiedzi. I ten rodzaj modlitwy, i te właśnie modlitwy stanowią dla nas pułapkę. Stanowią dla nas ogromny problem. To właśnie o ten czas tych modlitw, które zanieśliśmy do Boga i nie przyszły jeszcze odpowiedzi, stał się ogromnym problemem i wiele o ten czas się potknęło. Wiele o ten czas, nie mówimy jaki on jest, ale o ten czas wielu ludzi potknęło się tak daleko, że niektórzy zrezygnowali z Boga, że niektórzy zrezygnowali z wiary. Niektórzy odeszli od Kościoła i poszli do świata. Właśnie z tego jednego powodu, z tego czasu, kiedy zanieśli pewnego rodzaju modlitwy, pewne modlitwy i nie przyszła odpowiedź. Bo wielu ludzi postępuje tak, jak kiedyś napisał w psalmie Dawid. W psalmie 102 Dawid powiedział coś takiego. W psalmie 102, w trzecim wierszu Dawid mówi tak. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. W dniu niedoli mojej nakłoń ku mnie swoje ucho. W dniu, kiedy cię wzywam, spiesznie mnie wysłuchaj. To jest postawa dzisiaj wielu ludzi. W dniu niedoli, w dniu, kiedy mam problem, i zaniosłem do Ciebie modlitwę, spiesznie mnie wysłuchaj. spiesznie mnie wysłuchaj, nie zwlekaj. Ja muszę dzisiaj już mieć odpowiedź, jest problem. Coś w moim życiu się wali. Spiesznie mnie wysłuchaj. To jest powszechne. My dzisiaj żyjemy w takim czasie, że chcemy mieć wszystko, chcemy mieć szybko i chcemy mieć dużo. Jesteśmy w takiej rzeczywistości. Jesteśmy w świecie, jesteśmy przyzwyczajeni albo w świecie, w takich trendach wielkiej konsumpcji i przynosimy to na wiarę i na Bożą obecność i Boże działanie. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli sobie. Ta przypowieść, którą czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, ona zaczyna się takim zdaniem. Powiedział mi też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. I od tego zacznijmy. Po pierwsze, że powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać w modlitwie. I chciałbym powiedzieć najpierw tak, że gdy modlimy się do Boga i zanieśliśmy pewne modlitwy, to kluczem do sukcesu jest to, ażeby w tej modlitwie nie ustawać. Ażeby w tej modlitwie nie ustawać, ażeby wciąż w niej trwać, aż przyjdzie odpowiedź. Aż przyjdzie odpowiedź. Ta przypowieść kończy się też bardzo ważnym stwierdzeniem. Ta przypowieść kończy się tym, że kiedy przyjdzie Pan Jezus, czy zastanie wiarę, czy zastanie ludzi modlących się i czy zastanie ludzi czuwających. Moim celem jest dzisiaj, żebyśmy się zastanowili i pomyśleli przez chwilę, dlaczego czasem odpowiedź przychodzi naszym zdaniem zbyt długo. Moja mama ma problem ze słuchem, to jest dobry przykład, już kiedyś mówiłem, powtórzę raz jeszcze. I jak czasami się spotykamy, to ona mówi, modlę się i Bóg mnie nie wysłuchuje. I my wtedy z moim tatą kombinujemy i mówimy różne frazesy religijnych ludzi. On pastor, ja zwracający swoje słowo i popisujemy się przed moją mamą i mówimy jej, mówimy to, że to, a może cierpliwość, a może to, a Boża wola i mówi, no próbujemy jakoś wpłynąć na to, żeby zmieniła myślenie i swoje postanowienie, żeby już przestała o tym mówić. I ona tak słucha i kiedy my skończymy i myślimy, że odnieśliśmy skutek, ona mówi, ale kiedy już jestem stara, jutro mogę umrzeć, to co mi z tego słuchu? No i wszystko, cały plan poszedł po prostu, nic nie udało się wskórać. I to jest problem. Dawid mówi spiesznie, a tymczasem Bóg zwleka z odpowiedzią. Dlaczego? Jak myślicie, dlaczego? Odpowiedź na ten problem powoduje to, że gdy sobie ją uświadomimy, gdy zauważymy ją w Bożym Słowie, gdy przyswoimy ją sobie, zmienia się myślenie, zmienia się postawa. Po pierwsze, możemy to uznać za frazes, choć to nie jest frazes. Bóg uczy człowieka cierpliwości. Ja nie powiem nawet teraz czegoś takiego, że Bóg zna swój czas. Wcale nie będę tego mówił, że to Bóg decyduje o czasie. Nawet nie będę się takim zdaniem posługiwał. Ale chcę powiedzieć, że jedno wiem ponad wszelką wątpliwość, że Bóg uczy człowieka cierpliwości. Uczy człowieka cierpliwości. Czy nie jest czasami tak, że modlimy się o coś i w ciągu tygodnia jeszcze starcza wiary i nadziei? Po miesiącu już jest większy problem. Po pół roku może być już ogromny problem. Po roku to już w ogóle staje się rzecz nieosiągalna. I powiedzcie, czy nie jest tak, że wtedy zaczynamy się zastanawiać. Najpierw patrzymy na siebie i mówimy, a może wiary nie mam? A może coś ze mną jest nie w porządku? A może we mnie jest jakaś przeszkoda? A może we mnie jest jakiś grzech? A może coś jest ukrytego, czego nie wiem i Bóg nie może mnie wysłuchać? Zaczynamy się zastanawiać. Potem zaczynamy wątpić w Boga, że w ogóle naszą modlitwę usłyszał. Zaczynamy się zastanawiać i możemy mówić, że być może Bóg mnie nie słyszy. Być może Bóg takich modlitw nie wysłuchuje. A potem przychodzą nam myśli takie, a może to zła modlitwa? A może to jest modlitwa, która wcale nie jest zgodna z Bożą wolą i z Bożym Słowem? A może takiego rodzaju modlitwy wcale nie powinny być do Boga zanoszone? I przychodzą różne myśli do głowy. A w końcu mówimy, a może to nie jest Bożą wolą i mówimy, może Boża wola jest inna. I najczęściej kończy się to tak, że kiedy nie przychodzi odpowiedź, mówimy, a to chyba Boża wola jest inna i rezygnujemy z tego. I to jest błąd. Bo skąd wiesz, czy to jest Bożą wolą, czy to nie? Bo wtedy przychodzi nieprzyjaciel i mówi, no przecież tyle modli się, już inne modlitwy zostały wysłuchane, a tej akurat to nie jest Bożą wolą. Mamy taki problem? Nawet nie będę pytał. Żyję już tyle lat, że wiem, że mam. Że mamy. Skąd wiem? Bo sam go mam. Bo sam przez to przeszedłem. I stąd wiem, że tak jest. Ale to, co chcę powiedzieć, to po pierwsze chcę powiedzieć, że Bóg na pewno uczy cierpliwości. Po drugie chcę powiedzieć, że dystans między człowiekiem a Bogiem jest tak potężny. I ta świadomość i nauczenie się i przyswojenie sobie oto czegoś takiego, że to Bóg jest potężny, a ja jestem człowiekiem. To jednak wcale nie oznacza, że Bóg nie jest zainteresowany, żeby nasza modlitwa była wysłuchana. Czyli to trwanie jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. Ktoś kiedyś powiedział, że ostatnia godzina, kiedy przychodzi odpowiedź, albo ostatnie 24 godziny, gdy przychodzi odpowiedź, jest najtrudniejsze. Wielu ludzi już miała przyjść odpowiedź i na krótko przed odpowiedzią zrezygnowało. Na krótko przed odpowiedzią zrezygnowało. Jest taka historia w II Królewskiej. I ona pokazuje pewną prawdę. Druga Królewska, 6 rozdział, to jest, kiedy Samaria jest oblężona przez nieprzyjaciela i jest głód w Samarii. W Samarii jest prorok Elizeusz. I tam jest takie zdanie, Elizeusz mówi, słuchajcie słowa Pańskiego, tak mówi Pan, jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego cykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego cykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu mówiąc, choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Znacie tę historię, tylko tak krótko powiem, jest ogromny głód. Już Samaria już jest na wyczerpaniu. Ale prorok dał słowo, że przyjdzie wybawienie. I ludzie czekali, ale ten głód był coraz większy. I dochodzi do tego momentu, że matka z inną kobietą jedzą dziecko. I chcą zjeść tej drugiej kobiety dziecko. Do takiego momentu dochodzi, do takiego dramatu dochodzi. A król przechadza się murem miasta. I niewiasta woła na króla i mówi, Panie, powiedz coś jej. Moje dziecko zjedliśmy wczoraj, a dzisiaj mamy jej zjeść dziecko tej drugiej osoby. Ona nie chce, schowała to dziecko. Król, gdy to usłyszał, już nie wytrzymał. Rozdarł swoje szaty i mówi, jako żyje Bóg, jako żyje Pan, głowa Elizeusza dzisiaj nie utrzyma się. Zginie. Dlatego, że dał nam nadzieję. Dlatego, że kazał modlić się. Dlatego, że dał nam słowo, że Bóg przyjdzie ze zwycięstwem. A oto doszło do takiego dramatu. Ja co chciałbym pokazać?
kiedy zaniesiesz do Boga modlitwę i zanim przyjdzie odpowiedź, może w twoim życiu dojść do dramatycznych sytuacji. Może dojść do dramatycznych sytuacji i odpowiedź jeszcze nie przyjdzie. Ale właśnie w tym momencie Bóg patrzy na serce człowieka. Bóg patrzy na postawę człowieka. Co człowiek w tym trudnym momencie zrobi? I król powiedział, dosyć. Po co mamy się modlić do Boga, jak nie przychodzi odpowiedź? I król zrezygnował. I w momencie, kiedy król zrezygnował, kiedy stracił nadzieję, wyszedł mąż Boży Elizeusz i powiedział jutro o tym czasie. Wszystko się zmieni. A adiutant, który spierał się na ramieniu tego król się spierał, mówi, człowieku, choćby Bóg zrobił otwory w niebie, to się nie może stać. A on mówi, zobaczysz to, ale nie skorzystasz z tego. Na drugi dzień król, kiedy rozpoczął się nowy dzień, wszystko wróciło do normy w tym sensie, że ludzie mieli jedzenia pod dostatkiem. Przyszedł cud. Wiecie, co chcę powiedzieć? Kiedy król wątpił, kiedy król przestał ufać Bogu, Bóg już szykował rozwiązanie. W ciągu nocy już szykowane było rozwiązanie. Już byli ludzie, którzy przeszli obóz, a tam było wszystko. Tam było wszystko. Już przychodziło rozwiązanie. 24 godziny dłużej, gdyby wytrzymał w swej wierze. A tak patrzył na to wszystko. Jak z tego? Ale myślę, że było mu przykro i smutno, że nie do końca zaufał Bogu. Ta niewiasta przyszła do sędziego o pomoc, ażeby wołać go o pomoc. I zmierzamy do sedna, zmierzamy do celu. I kiedy sędzia wziął ją w obronę, czytamy tutaj takie zdanie, które jest kluczowe. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie w ich obronę. I wiecie, co tutaj jest problemem? W tym jednym zdaniu jest napisane, że szybko weźmie w obronę, a zaraz potem, chociaż zwleka w ich sprawie. I to jest paradoks. Ale ten paradoks stanowi wielką odpowiedź. I w tym paradoksie ukryte jest rozwiązanie. To właśnie w tym paradoksie, pozornie w tym paradoksie, w tym zdaniu, jak gdyby zaprzeczającym, jest potężna informacja, która decyduje o tym, czy człowiek wytrwa w wierze i przyjdzie odpowiedź, czy zrezygnuje tak jak ten król i odpowiedź nigdy do jego życia nie przyjdzie. Jak myślicie, na czym polega to rozwiązanie? Na czym polega to rozwiązanie? Że z jednej strony szybko wysłucha, a z drugiej strony choć zwleka z odpowiedzią. Pomyślcie przez chwilę. Damy odpowiedź. Zaraz powiemy, co mówi Boże Słowo. A tak przez chwilę pomyślcie. Co to może oznaczać? Otóż ten moment, kiedy zaniosłeś, że Bóg jest. Ma ktoś jeszcze inny pomysł? Otóż ja chciałbym powiedzieć tak. W dniu, kiedy zaniosłeś modlitwę do Boga, ona jest u Boga niewątpliwie. Ja kiedyś, jeszcze wiele lat temu, kiedy miałem taką niewiarę, czy Bóg wysłuchuje modlitwy, wiecie, jak sobie to wytłumaczyłem? Wytłumaczyłem sobie w ten sposób, że jest w Biblii napisane, że jest pewnego dnia zdamy sprawę przed Bogiem z każdego słowa, które żeśmy wypowiedzieli. Kiedy zdamy sobie sprawę, że wszystkie słowa i to wszystko, co powiedzieliśmy, jest zapisane w wiecznych księgach, to pomyślałem sobie, wtedy pomyślałem sobie i tak sobie wydedukowałem to. Skoro tam każde słowo jest zapisane, to moja modlitwa też tam jest zapisana. I od tego momentu już nie miałem wątpliwości, że w dniu, kiedy zanoszę modlitwę, Bóg ją zna i Bóg ją i Bóg chce dać odpowiedź. Problem tylko pozostał z czasem i z wysłuchaniem tej modlitwy. Ale to, że wie, to, że wysłucha, to, że o niej wie, od tego momentu do dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości. Żadnych wątpliwości. I nie będziemy też dzisiaj mówić o tym, które modlitwy są wysłuchane i tak dalej. Dziś o tym nie mówimy. Ale zmierzając do końca, chciałbym, żebyśmy rozwiązali ten problem, to jedno zdanie. Otóż w dniu, kiedy zaniesiesz do Boga modlitwę, ona niewątpliwie jest u Boga i Bóg chciałby od razu dać odpowiedź. I wiecie, co stanowi przeszkodę? Wcale nie jak za Daniela ten książę, który tam jakiś po prostu jakiś tam książę zatrzymał wiadomość i na 21 dni szła do Daniela. Wcale nie o tym dzisiaj chcę powiedzieć. I wiecie, co jest problemem? Człowiek, ten, który zaniósł tę modlitwę. Bo to, co chcę powiedzieć, to, że gdy zaniesiemy do Boga modlitwę, dobrze by było użyć przykładu pewnego, jakąś modlitwę, ale też będzie dobrze użyć ogólnego takiego stwierdzenia. Otóż, gdy zanim Bóg człowieka wysłucha i da mu odpowiedź, to powodem może być to, że człowiek nie jest wierny na małym. Dlatego nie dostanie dużego. Powodem może być to, że Bóg chciałby dać odpowiedź jednego dnia, tego samego dnia, ale nie może dać człowiekowi odpowiedzi, bo w tym człowieku jest coś, co przeszkadza. A żeby to, czego prosi, żeby w jego życiu zaistniało i zdarzyło się. Bo to tak jest. Jest po prostu przeszkoda. Jest po prostu przeszkoda. Bo to by znaczyło, że wołamy o różne rzeczy, i mimo to, że są w naszym życiu przeszkody, że nie zawsze nasza postawa jest taka, jaka powinna być, że nie zawsze podobamy się Bogu, że wiele jest jeszcze, wiele rzeczy można nam zarzucić z Bożej perspektywy, a mimo to Bóg na to nie patrzy i nam daje. I człowiek się wtedy przyzwyczaja do tego i mówi, wcale nie muszę się starać, wcale nie muszę się starać, wcale nie jestem doskonały, a jednak przychodzi odpowiedź. To, co chcę dzisiaj powiedzieć, to ten czas, w którym człowiek oczekuje na modlitwę, ten czas, w którym Bóg zwleka z odpowiedzią, jest lustrem, w którym masz się przejrzeć i zobaczyć, jaki jesteś, zanim przyjdzie odpowiedź. A tego ludzie nie robią. Ten zwlekający czas jest dla człowieka lustrem, w którym człowiek ma poddać próbie siebie i prześwietlić siebie. Zapytać się, pomyśleć o sobie, zastanowić się, co może być ewentualnie przeszkodą, że jeszcze nie przychodzi odpowiedź. Nie wątpić, nie załamywać się, nie tracić wiary, nie tracić cierpliwości, tylko badać siebie. Bóg chce przez ten zwlekający czas pokazać jak w lustrze, co w nas jest. Wiecie, dlaczego to jest skuteczne? Bo w innych przypadkach to człowiek na to uwagę nie zwróci. Ale kiedy ma problem, to inaczej patrzy. Właśnie dlatego, że człowiek ma problem i Bóg wie o tym, że on ma problem. I człowiek wie, że ma problem i potrzebuje rozwiązania. I wtedy, jak gdyby przez ten czas, jak w lustrze zmuszony jest, przejrzeć siebie, zbadać siebie, doświadczyć siebie, prześwietlić siebie na podstawie Bożego Słowa. I wtedy, gdy człowiek jest pełen pokory, uniżenia, pełen
takiej właściwej postawy przed Bogiem, przychodzi odpowiedź. Przychodzi odpowiedź. Przychodzi odpowiedź. Ten czas może być dramatyczny, może być trudny, może być nacechowany dramatycznymi wydarzeniami, ale właśnie to on, ten czas, jest doświadczeniem, jest próbą, jest także próbą i doświadczeniem. Ten czas jest także próbą i doświadczeniem. I lustrem, w którym się przeglądamy. I jeżeli jesteśmy wierni Bożemu Słowu, to w tym właśnie czasie, w tym oczekiwaniu naprawiamy swoje życie. Wtedy łatwiej Bogu jest do Ciebie dotrzeć. To właśnie wtedy człowiek ma zupełnie inne myśli, ma zupełnie inną postawę, ma zupełnie inne serce, zupełnie inna myśl modlitwa. W ogóle cała postawa, całe serce człowieka jest zupełnie inne w obliczu oczekiwania. W obliczu oczekiwania. I na końcu, kiedy kończy się ta historia, Pan Jezus mówi, a gdy przyjdę na tą ziemię, ilu ludzi będzie w wierze oczekiwać? Ilu ludzi będzie oczekiwać na Jezusa? Jeżeli nie nauczymy się cierpliwości i oczekiwania, że odpowiedź przyjdzie, nie będziemy wierni, nie będziemy gotowi oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa. Przecież Biblia wyraźnie ostrzega, że przyjdą takie czasy, kiedy ludzie będą mówić, gdzie przyjście Pana Jezusa? Wszystko trwa tak od początku. Nie ma co ufać, nie ma co oczekiwać. Świat się wali, a przyjdą, dopiero przyjdą problemy, dopiero przyjdzie boleść na ludzkość. Dopiero przyjdzie. I wtedy ludzie powiedzą, po co ufać Bogu tak jak ten król? Nic się nie dzieje wcale. Wszystko zawodzi. Cierpliwość i doświadczenie, cierpliwość w oczekiwaniu, cierpliwość w oczekiwaniu, to jest coś, co powoduje to, że charakter człowieka zostaje przemieniany, zostaje kształtowany, przemieniany, kształtowany. Cierpliwość, oczekiwanie. I pewnego dnia, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, przychodzi odpowiedź. W najbardziej nieoczekiwanym momencie, kiedy wydaje się człowiekowi, że już wszystko się zawaliło, że już nic się nie może stać. I nagle, jak po burzy, wraca słońce. Nagle przychodzi odpowiedź. Dla tych, którzy są cierpliwi, którzy są wytrwali. Ale ta historia zaczyna się zdaniem. Jezus, zanim mówi pewne wydarzenie, mówi, że trzeba się modlić i nie ustawać, mieć niezachwiane serce, mieć niezłomne serce, mieć niezachwianą wiarę i niezachwiane serce. Oczekiwać. Między zaniesioną modlitwą a przyjściem odpowiedzi to jest okres czasu, w którym człowiek jest spróbowany i doświadczany. Wtedy objawia się prawda o człowieku. Wtedy możesz sam siebie sprawdzić, jaki naprawdę jesteś. Bo kiedy wszystko jest w porządku, bo kiedy pomodlisz się, a jutro przyjdzie odpowiedź, to nawet wiara jest niepotrzebna. Niektórzy tak mówią. Ale gdy zaniesiesz modlitwę ważną dla Ciebie, i zanim przyjdzie odpowiedź, to jest okres próby i człowiek ma dopiero okazję sprawdzić, jaki naprawdę jest. Są modlitwy, które zaniosłem do Boga i już otrzymałem odpowiedź. Są modlitwy, które zaniosłem do Boga i długo czekałem, zanim przyszła odpowiedź. I są też modlitwy, które zaniosłem do Boga i do dzisiaj nie ma odpowiedzi. I nie wiem, które z nich są właściwe, a które nie. Ale dobrze jest badać Pisma. Jak ci w Berei mieli innego ducha, badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. I dobrze jest badać Pisma i rozpoznawać Bożą wolę i wiedzieć, o co się trzeba modlić, żeby Bóg na pewno wysłuchał. To po pierwsze, a po drugie, gdy ten okres, zanim przyjdzie odpowiedź, jest krótszy lub dłuższy, to on jest sprawdzianem Twojej wiary, Twojego posłuszeństwa, Twojej cierpliwości. To jest doświadczanie człowieka, to jest próbowanie człowieka. Wtedy masz dopiero okazję sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak myślimy o sobie. Na końcu użyję przykładu, który powiedział tutaj Rusłan podczas jego zwiastowania. Dopiero wtedy okazuje się, czy człowiek ma takie serce, że jest w stanie za wszystko, mimo to, że jeszcze nie ma odpowiedzi, wielbić Boga. To wtedy właśnie okazuje się, to wtedy okazuje się stan człowieka, jego serca, czy człowiek jest w stanie za wszystko wielbić Boga, mimo to, że nie ma odpowiedzi. Tak mówi Boże Słowo. Warto na tym się zastanowić i pomyśleć, bo to jest rzecz, która dotyczy nas osobiście, każdego z nas, i każdy przez to przechodzi, i prawdopodobnie dzisiaj na tym miejscu każdy z nas ma jakiś problem tego typu. Jakaś zaniesiona modlitwa, a nie ma jeszcze odpowiedzi. To jest próba i doświadczenie. To w ten sposób sprawdza się, jaki naprawdę jesteś. Jutro może przyjść, nie przyjdzie jeszcze odpowiedzi. I w niedzielę może jeszcze nie być odpowiedzi. Ale w niedzielę będzie nabożeństwo i trzeba znowu będzie przyjść do kościoła i oddać Bogu chwałę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Amen.